Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studio Jerzy Skrzycki, lekarz rezydent Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Trzeci tydzień trwa protest głodowy lekarzy rezydentów, czyli tak w praktyce lekarzy w trakcie robienia specjalizacji. W całym kraju takich lekarzy jest 17 tysięcy. Pan nie głoduje, nie protestuje?
W moim przypadku to się akurat śmiesznie złożyło z okresem takiego, może być, powakacyjnego odchudzania się. Także można powiedzieć, że troszkę też głoduję, solidaryzując się.
Ale
natomiast
to
że... Tak, tak. Natomiast oczywiście no, z uwagi na liczne obowiązki i wielu moich pacjentów, których każdego dnia odwiedzam, no nie mogłem sobie teraz pozwolić, żeby ich zostawić i pojechać do Warszawy, na co też dziękuję kolegom, którzy postarali się tak zorganizować swoje grafiki, żeby jednak pojechać i walczyć o tą słuszną sprawę.
Jaka jest atmosfera wśród lekarzy, nie tylko młodych lekarzy, ale także kolegów starszych pielęgniarek, tak w klinice, tak na co dzień? Jest coś takiego, mówi się o czymś innym, czy tylko o tym?
Ja może przytoczę w tym kontekście takie dwa króciutkie cytaty, które mi przychodzą osobiście na myśl i widzę, że po twarzach wielu kolegów młodszych i starszych również podobne coś rysuje się. Jeden z nich to coś klasycznego. Kochane zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. A drugi to niech jadą, co słyszeliśmy w ostatnim czasie.
To pana jakoś szczególnie ubodło?
Wie pani co, to jest coś, co może nieoficjalnie, ale gdzieś nam się zawsze słyszało w latach, kiedy ktoś z ochrony zdrowia próbował cokolwiek zmienić. Tym bardziej jest to zaskoczeniem, że niegdyś Konstanty Radziwiłł, obecny minister zdrowia, też podobne rzeczy słyszał, kiedy jeszcze działał w samorządach lekarskich. Postulaty, o które teraz walczymy, to są właściwie jego postulaty. To jest coś, co on sam próbował zawsze zrobić i no nagle dołączył do ekipy rządzącej i odwrócił zupełnie zdanie.
A pan kiedyś myślał o tym, żeby wyjechać do pracy za granicę?
Nieraz. I nawet dostawałem takie propozycje. Byłem stypendystą na stażach w Austrii, gdzie w zasadzie już w trakcie studiów otwarcie składano nam liczne propozycje, o wiele, wiele bardziej korzystne niż te, które mamy tutaj.
Albo czemu pan się nie decyduje na wyjazd? Skoro można pracować, niektórzy mówią, w wielu miejscach, w lepszych warunkach, za lepsze pieniądze.
W moim przypadku, znaczy tak, języki obce znam, 3, poza językiem polskim. Mógłbym w każdej chwili jechać i zawsze to myśl gdzieś z tyłu głowy mam. Praktycznie każdego dnia, gdzie pracuję, to zastanawiam się, jakby to mogło być w tym samym czasie, ale w innym miejscu. Natomiast z drugiej strony no, jestem też osobą, która urodziła się, wychowała się w Polsce. To jest mój kraj, moja ojczyzna. Chciałbym też tutaj zakładać rodzinę, w miejscu, za które moi dziadkowie walczyli ciężko, żeby stał się naszą ojczyzną. I dlatego mimo tego, że takie myśli, takie propozycje się pojawiają, to jednak nie dajemy za wygraną ja czy inni nasi koledzy, którzy również w każdej chwili mogliby spakować walizki, i próbujemy coś zmienić.
A gdybym zapytała tak, kim wy jesteście, lekarze rezydenci? Kim pan jest? W jakim momencie kariery pan jest swojej lekarskiej? Jak panu jest? Gdzie pan pracuje? Nie wiem, ile pan zarabia? Bo w tym kontekście mówi się też przecież o zarobkach lekarzy.
W moim przypadku akurat większość zarobków to jest tak naprawdę idzie na dalsze szkolenie, bo poza... No, w moim przypadku jest to około 300 godzin miesięcznie w pracy, bo jest to praca w klinice, jest to praca w przychodniach, jest to praca na dyżurach.
W przychodniach?
Tak.
Czy w przychodni?
W przychodniach. Mhm. A do tego również jeszcze dochodzi to, że jakby więcej jeszcze mnie nie ma w domu z rodziną, ponieważ jeżdżę na różne szkolenia. Także moja narzeczona bardzo ubolewa nad tym, że rzadko mnie widuje. I jakby znajomi, rodzina zawsze patrzą z niedowierzaniem na to, jak ja daję z tym wszystkim radę. Ale to jest codzienność praktycznie każdego lekarza. Nie tylko rezydenta, ale w ogóle lekarza w Polsce. Rezydent jest akurat tym lekarzem, który oczywiście jest gdzieś na początku tej kariery. A jest to osoba, która skończyła studia, skończyła staże podyplomowe. a następnie, no, chcąc być jeszcze lepszym lekarzem, zdecydowała się, że będzie się specjalizować. Czyli nie tylko będzie zajmować się w cudzysłowie medycyną ogólną, ale będzie zajmować się pacjentem, który wymaga opieki specjalisty, wymaga bardziej fachowej i szczegółowej wiedzy. Droga takiego rezydenta to jest wiele lat trudnej pracy, jak i trudnego szkolenia się, żeby zdobyć tą wiedzę.
Kiedy pan zda egzamin specjalizacyjny, za ile lat, ile pan będzie miał wtedy lat?
No w moim przypadku to będą dwa, bo robię jedną specjalizację ogólną, potem szczegółową, którą chciałbym robić. Także od teraz to jeszcze będzie co najmniej około 6 lat.
Czyli ile będzie pan miał lat, jak będzie pan już tym pełnym specjalistą?
W moim przypadku to będzie 34-35 lat. To jest wiek mniej więcej oczywiście, bo to zależy jeszcze, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, czy jak skończę pierwszą specjalizację, to będzie od razu możliwość płynnego rozpoczęcia drugiej specjalizacji, tej szczegółowej. A no jak wiemy, system specjalizacyjny w Polsce, o czym mogliśmy już wiele razy usłyszeć, no nie działa zbyt dobrze. Jest bardzo wiele rzeczy, które można by poprawić. To jest również coś, o czym mówi się od lat. A nasi koledzy z Warszawy, ci, którzy protestują, oni już rok, dwa lata temu uczestniczyli w wielu różnych komisjach, zajmowali głos, proponowali różne rozwiązania, te dotyczące nakładów na ochronę zdrowia, jak i te dotyczące samego szkolenia. Natomiast tak jak mówił to mój kolega Jarek Biliński ostatnio w studiu, kiedy był w telewizji, te rzeczy po prostu są wyrzucane do kosza. Dlatego niestety teraz rezydenci czują wielkie rozgoryczenie, gdy po tym wszystkim, co mamy, mówi się, dobrze, zróbmy kolejną komisję i rozmawiajmy dalej, kiedy to wszystko już było i to było wiele razy.
Ale uważa pan, że gotówka to jest odpowiedni sposób na zaakcentowanie swojej desperacji, swojej frustracji, podkreślenie swoich poglądów, żądań czy postulatów, o może?
No niestety, pani redaktor, tak jak zacząłem tymi cytatami, tak niestety ja, czy ogólnie pracownicy w ochronie zdrowia, a przede wszystkim sami pacjenci, każdy z nas to kiedykolwiek musiał niestety mieć to nieszczęście, być chorym, czy szukać pomocy medycznej i zderzył się z tym systemem ochrony zdrowia, w jakim przyszło nam wszystkim funkcjonować, no to ma świadomość tego, że sytuacja jest już bardzo niebezpieczna. I to niestety powoduje, że my jako lekarze stajemy w zasadzie przed trudnym wyborem. Kiedy te wszystkie rozmowy przyniosły fiasko, to w zasadzie alternatywą zostaje albo strajk, który niestety w naszym odczuciu mógłby narazić naszych pacjentów. A więc nasi koledzy i my niestety narażamy w tym wypadku nasze zdrowie, podejmując taki protest głodowy, ponieważ no nie widzimy za bardzo innej alternatywy w obecnej sytuacji i przy tych rozmowach i przy tym, jak w ogóle traktowani są ci wszyscy pracownicy.
A historia pokazała, że niektóre grupy zawodowe, także w ochronie zdrowia, jak zaczynały głodować, to osiągały to, co chciały, prawda? Albo może nie w pełni, ale
wie pani,
coś
redaktor,
się udawało.
Coś się udawało, ale w dalszym ciągu jest to zawsze łatanie jakichś dziur, takie zaklejanie taśmą i no zobaczymy, czy jeszcze rok, dwa potrzyma, czy może się uda, może już nie my będziemy rządzić, to nie będzie nasz problem.
Właśnie, a panie doktorze, nie ma pan takiego wrażenia, że dzisiaj to wszyscy jesteśmy rezydentami albo są wszyscy rezydentami, a właściwie ci, którzy dzisiaj was tak popierają, włącznie z kolegami, starszymi kolegami, o tak może się wyrażę, to jakoś nie widziałam takiego jakiegoś poparcia, podkreślania, takiego mocnego także ze strony polityków, różnych opcji, że ten wasz los jest taki ciężki i że może trzeba by coś z tym zrobić, bo nie tacy lekarze powinni, nie tak się specjalizować i nie tacy lekarze powinni nas leczyć, tacy zmęczeni, pracujący na 5 etatach i tak dalej.
Znaczy, powiem szczerze, że ja mam zgoła zupełnie inny pogląd, a ja spotykam się z tym wsparciem na co dzień. I to widzę je zarówno ze strony polityków, jak i zwykłych moich pacjentów. Choćby na ostatnim dyżurze, praktycznie co sala, którą odwiedzałem z chorymi, to ktoś pytał mnie jako lekarza i co dalej.
Każdy z nich... Bo się pacjenci martwią.
Ale to było takie zmartwienie, wie pani, nie takie, że ktoś patrzył na mnie i pytał, czy nie wiem, czy za chwilę ktoś go nie wypisze ze szpitala, bo jest tak ciężko, tylko pytał w kontekście takim, że ja wiem, jak pan pracuje i ja wiem, o co państwo walczycie.
Przede wszystkim... chodziło wcześniej, tak? No bo dzisiaj tak, dzisiaj jest głośno, no. Dzisiaj wszyscy o was mówią. Dzisiaj jest modne nawet popieranie wcześniej... protestu rezydentów. Mm-hmm. A wcześniej czuł pan takie poparcie, tak, i takie zainteresowanie tematem?
Znaczy ja akurat...
Dzisiaj lider opozycji na Komisji Zdrowia, pan poseł Arłukowicz, kim był? Był ministrem zdrowia. I co dla was zrobił?
Akurat w tym kontekście, jeśli mówię, że spotykałem takie osoby, to nie miałem na myśli akurat pana Arłukowicza. A no cenię, że teraz próbuje coś naprawić, co może wcześniej, kiedy miał możliwość, to tego nie zrobił. A natomiast no ja akurat spotkałem takie osoby wśród dużo młodszych ugrupowań politycznych, które wtedy jeszcze w ogóle nie istniały na scenie politycznej, ale w zasadzie jeszcze przed wyborami miałem okazję spotkać się z kilkoma różnymi przedstawicielami, grupami eksperckimi, gdzie spotykałem mnóstwo osób, które świetnie zdają sobie sprawę z problemów i jakby widzą te priorytety i mam nadzieję, że być może w niedalekiej przyszłości no, każdy z nas, jak będzie widział, co się dzieje w naszym kraju, no to jeśli niestety ktoś, kto przyjmuje władzę w Polsce i nie radzi sobie z tak ważnym problemem, no to być może wyborcy dadzą temu też swoje uznanie lub nie za
no
jakiś
tak,
czas.
Tylko jakby tak spojrzeć do tyłu, to może powiedzieć, że mało kto sobie radził albo w ogóle nikt sobie nie radził z problemem, bo problemów w ochronie zdrowia
jest...
Dlatego
być może czas na tych, których jeszcze
aż,
nie było.
Aż tyle. No dobrze, ale pytałam też o starszych kolegów lekarzy. Mhm.
No i ja ze strony naszych starszych kolegów, a czy to w przychodni, czy to u siebie w klinice, a to widzę to też również na co dzień. Znaczy nasz szef, nasi starsi koledzy, mimo wielu niedoskonałości systemu rezydenckiego, to oni sami poświęcają swój czas i wkładają wielki trud w nas, rezydentów, żebyśmy w przyszłości byli no, jak najlepszymi lekarzami.
Ale biorą za to pieniądze, prawda?
Nie.
Nie jest działalność charytatywna.
Nie. Za szkolenie rezydenta specjalista nic nie otrzymuje. To nie jest tak. Właśnie to jest nawet jeden z postulatów nas, rezydentów. No, może niestety jest też tak, co słyszę od wielu swoich kolegów czy koleżanek, którzy nie mieli takiego szczęścia trafić w takie miejsce, gdzie ja, że oni niestety tego wsparcia tak nie odczuwają. A i być może właśnie taki system, gdzie ktoś bierze większą odpowiedzialność za tego młodego adepta, a jakby jest w jakiś sposób gratyfikowany, to był jeden też z czołowych postulatów porozumienia rezydentów, kiedy zaczęliśmy te rozmowy już ponad 3 lata temu. A za czasów jeszcze poprzedniego rządu, teraz obecnego, to cały czas trwa i cały czas w zasadzie końca nie widać.
No dobrze, no ale jeśli, kiedy pan słyszy ministra niesprawiedliwości, tylko zdrowia oczywiście, Konstantego Radziwiłła, który powtarza, że tyle, ile pieniędzy jest w tym roku, chociażby w systemie ochrony zdrowia, wiemy, że z różnych przyczyn, także z tego, że dużo pracujemy, jako Polacy odprowadzamy im składki, że nigdy nie było tak dużo pieniędzy i że no... że też jakby trzeba, jak rozumiem, docenić to, że tych pieniędzy jest coraz więcej jest w ochronie zdrowia. A z drugiej strony, jeśli mają być jakieś zmiany strukturalne, o których, tak, których się domagają lekarze, no to tego się nie da zrobić z piątku na sobotę. No trzeba usiąść i rozmawiać. A rezydenci nie chcą uczestniczyć w tych zespołach czy zespole.
Już w rozmowach kilku i zespołach kilku. To już jest wszystko coś, co dawno było. To nie jest żadna nowa propozycja, która teraz padła. Natomiast jeśli spojrzymy w ogóle na te rosnące wydatki, to przede wszystkim tutaj do mediów politycy rzucają kwotami,
tak.
Ale to, co, o czym mówimy od samego początku, tak, to, o czym mówimy od samego początku, to nie jest jakaś kwota pieniędzy, tylko to jest coś, co dawno temu już określiła Światowa Organizacja Zdrowia. Każdy kraj, który chce się mienić krajem rozwiniętym i który chce zapewnić swoim obywatelom należytą opiekę zdrowotną, to absolutnym minimum, jakie powinien inwestować w zdrowie, to jest co najmniej 6 albo więcej procent swojego dochodu krajowego brutto.
No i minister mówi, że my do tego dochodzimy.
No ale plan dochodzenia do tego, wie pani, za lat 10 czy 15 nie rozwiązuje żadnego problemu, ponieważ wszyscy już widzą, że za lat 10-15 to będzie już wtedy też za mało. A te 6% to jest coś, co trzeba osiągnąć teraz.
Wyobraża sobie pan, że wychodzi minister i mówi, protestują lekarze, potrzebujemy więcej pieniędzy w systemie, ale także, żeby sfinansować lekarzy, podnosimy składkę zdrowotną dla państwa o taki i taki procent. Kto będzie...
przypuszczam, znaczy różne rzeczy można sobie wyobrazić i różne, że tak powiem, propozycje w ogóle finansowania zdrowia, bo to składka zdrowotna jest tylko jednym z wielu. A teraz na przykład bardzo lansowany jest pomysł finansowania budżetowego, przecież przez pana ministra Radziwiłła, w związku z czym pewnie on powie inaczej, skoro już chcemy odchodzić od składki i od systemu NFZ i ma to budżet decydować ile, no to uważam, że tym bardziej łatwiej jest powiedzieć, w takim razie róbmy ochronę zdrowia z prawdziwego zdarzenia, a nie udawajmy, że coś jest. A ja natomiast jakby jeszcze powiem coś więcej do tego. Zdrowie w ogóle na świecie, w krajach, gdzie oceniane jest ono na wysokim poziomie, już długi czas temu zostało jasno sprecyzowane, że to jest inwestycja i te pieniądze wracają dla państwa. Minister Morawiecki chociażby, a wiedząc to, czytając trochę literatury zagranicznej, mógłby przecież tu widzieć na przykład potencjalnie rozwój Polski. Bo to nie są pieniądze, które się, że tak powiem, przepala. To są pieniądze, które miliard zainwestowany potrafi dać 2 miliardy zysku dla państwa. Tym bardziej uważam, że jest to świetny moment do tego, jeśli mówimy już o przyszłości Polski jako kraju na arenie międzynarodowej, żeby zastanowić się, w co najlepiej inwestować. Bardzo dużo słyszymy w ostatnim czasie, że ileś tam set milionów, ileś miliardów idzie na to, czy na to, czy na to. Mamy wielkie nadwyżki, świetną sytuację. No to...
Dlatego jest dobry grunt pod protest.
Myślę, że to jest najlepsza okazja do tego, że jeśli mamy akurat te kilka lat, że tak powiem, oddechu na świecie, gdzie jest pewien okres prosperity i koniunktury, to zacznijmy w końcu te pieniądze dobrze inwestować.
Panie doktorze, jak pan myśli, jak to się skończy, ta cała historia teraz, z tym protestem, rozmowami, które są albo których nie ma? Dzisiaj minister zapraszał po raz kolejny rezydentów do wspólnego, żeby usiąść wspólnie przy stole. A jak to się skończy?
Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem akurat wróżbitą, tylko lekarzem. Natomiast w kontekście...
Jest pan optymistą?
Generalnie tak. Generalnie staram się być optymistą zawsze. I
a w tej sprawie?
W tej sprawie powiem szczerze, że ciężko mi powiedzieć. A nie wiem, czy za czasów tej kadencji to się zmieni. Żywię wielkie nadzieje, że tak. A ponieważ jednym z głównych postulatów obecnych polityków, którzy jakby biorą odpowiedzialność za kształt państwa, było to właśnie, żeby ochronę zdrowia naprawiać. I myślę, że to takie piękne hasło, które słychać było w 2015 roku, damy radę. Mam nadzieję, że to damy radę dotyczy właśnie ochrony zdrowia, że damy radę w końcu coś z tym zrobić.
No dobrze, to tak to skończmy, bo damy radę brzmi dużo lepiej niż niech jadą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za rozmowę.
Rozmowa kontrolowana.